Precz z moczarczem, niech żyje disco polo! Zaczynamy, żeby było, miało być i zaczynamy. Chciałem pokazać, że troszeczkę wariuję, bo przyszła na to pora. Jest 21.01, spadła mi dycha ze stołu. O nie, 50. Co to się stało? A już wiem, sprzedałem książkę. Hej, niech ktoś kupi moją książkę, Teoria Portali. Ja pierdzielę, jaka dobra książka. Dlaczego nie jestem tak często czytany jak Pilipiuk, skoro jestem lepszym pisarzem? Mojej subiektywnej ocenie. 222-195-159 to jest numer telefonu, nie zgadną, byś jakbym ci nie powiedział, a przez Skype'a można zadzwonić też tutaj, za darmo, z Afryko, do audycji Enklawa, audycja Free Life, gdzie gadam sobie, co mi się podoba. Już mnie to nie przemyślisz. Przestałem się przemawiać, bo zależy człowiekowi, kiedy na czymś, kiedy uważa, że można coś zmienić, jeszcze coś można zmienić, a teraz już nie wierzę, że coś można zmienić. Uważam, że, uwaga, teraz będzie kontrowersja, wszyscy jesteśmy Hitlerami. Zaraz wam powiem dlaczego. I jest czad na czacie, jest na stronie enklawa.net, jest czad i tam ludzie mówią na przykład, że Pilipiuk. Co? Pilipiuk. Pilipiuk co? Ale nie sprzedajesz w Empiku. Kurde, nie ma już Empiku. Nie ma Empiku, Empik zbankrutował. Nie sprzedaj w Empiku, bo nie jestem samobójcą i umiem liczyć. Nie wiem, jakim cudem ktokolwiek w ogóle sprzedaje w Empiku. Skąd ci ludzie mają tyle pieniędzy w ogóle? Ja tego nie rozumiem, no. Żeby do Empiku coś publikować i tam sprzedać przez Empik, to trzeba wydrukować 5000 egzemplarzy, zostawić im to wszystko. Zapłata jest po pół roku, a potem ci odsyłałem to, co się nie sprzedało w stanie pajęczynowym. No i co to jest za interes? Żaden interes. Ja nie wiem, po co sprzedać w Empiku. W ogóle nonsens. No a już wiem dlaczego, bo nikt inny nie sprzedaje książek. Co za kurde kraj. Tu nikt nie czyta, nikt nie sprzedaje, nikt nie zrobi. Ja tragedia. Dobra, nie o tym dzisiaj. Dzisiaj jest audycja o tym, że ludzie zaczynają być w tym samym stanie, uważam, w jakim byli w latach 30. XX wieku w Niemczech, kiedy wybrali popieprzonych ludzi, żeby ich reprezentowali i w ich imieniu rządzili światem. Wyobrażam, że tak, że to są te czasy, kiedy ludzie wszyscy chcą powybierać Hitlerów. Dlaczego? Nie wiem. Boję się nawet myśleć. Dlaczego? Bo może ludzie tacy są po prostu, że... Wiem tutaj, ja na przykład, ja tu opowiadam o tym, jak być mądrzejszym, jak podejmować lepsze decyzje, jak być lepszym dla innych ludzi, a oni to mają w dupie wszystko, w samej dziurze. Po prostu nie obchodzi ich to, bo cokolwiek się stanie potem, nie, w ogóle ja nie wiem, ja myślę, że to od głupoty albo od czegoś takiego, bo nie mam żadnego wytłumaczenia już, no. W każdym razie te tendencje są na całym świecie i zaczynają być coraz bardziej widoczne i teraz już są tak widoczne, że mnie to trochę przeraża, już całkiem serio. Przerażony trochę jestem. Bo na przykład wybrali prezydenta Donalda Trumpa. Trumpa. Donald Trump w Ameryce Stanów Zjednoczonych Północnych rządzi sobie jako rekordowy prezydent, i to jest akurat pocieszające, stracił poparcie po 8 dniach. Po tygodniu rządzenia gość ma więcej przeciwników niż zwolenników, co jest o tyle dziwne, że demokracja miała działać teoretycznie tak, żeby ludzie wybierali, większość ludzi wybierała na swojego reprezentanta tego, kogo chcą. A tu się okazuje, że tydzień po tym, jak go wybrali, już go nikt nie chce. A dobra, no dalej go dużo ludzi chce, ale mniej ludzi go chce, niż go nie chce. No, ale co z tego? On będzie, myślę, że ma troszeczkę krwi polskiej i krew polska w nim będzie domagać się, że prawdziwy Polak nie ustępuje z posterunku, tylko siedzi do końca na tym krześle i będzie siedział tam 4 lata i robił dziwne rzeczy. To jest akurat pocieszające. Co zrobił ten Trump? No Trump wydał dekret jak jakiś imperator. Właśnie, co to do cholery jest? Stany Zjednoczone to jest imperium jakieś, jak z Gwiezdnych Wojen? Że se prezydent wydaje dekrety? Czyli co, rządzi jak dyktator? No najwyraźniej, bo wydał dekret, że do kraju nie wpuszczamy. Nie wpuszczamy nikogo, kto ma obywatelstwo. Wymieniam Iraku, Iranu, Syrii, Libii, Somalii, Sudanu i Jemenu. Dlaczego? Bo te kraje kojarzą się facetowi źle. No tam są jacyś czarni ludzie, kojarzy, tam chyba jest islam, a może nie jest islam. No. I powiedział, nie wpuszczamy już, w ogóle, nie, wiza, nie wiza, pierdyza, nie wpuszczamy do kraju, bo mi się tak podoba. Obiecałem to ludziom, że będziemy teraz podchodzić do świata na zasadzie totalitaryzmu i to jeszcze takiego debilnego. Czyli jeżeli ktoś o brunatnym ryju wysadził kogoś w powietrze, to nie wpuszczamy więcej wszystkich o brunatnym ryju. No bo to jest zaraźliwe, widocznie w genach jest terroryzm, panuje, jakiś, jak ktoś ma ciemny odcień i mówi w jakimś języku innym niż katolicki, czy tam protestancki, czy tam biały, czy angielski, czy polski, wszystko inne. Jakiś tam sobie ustalamy. Jak nie mówi w tym języku, no to widocznie ma we krwi ten terroryzm. O, tak. I on jest, zawsze będzie zagrożeniem, więc nie puszczamy nikogo w ogóle. No. No i co się stało? I z dnia na dzień nagle całe Stany Zjednoczone przestały wpuszczać ludzi, którzy mają obywatelstwo Iraku, Syrii, Iranu, Libii, Somalii, Sudanu i Jemenu. Dlaczego te? Dlaczego nie Arabia Saudyjska? Dlaczego nie Pakistan? A dlaczego ma być Arabia Saudyjska i Pakistan? No bo terroryści akurat, którzy coś faktycznie pozabijali i wysadzili ludzi w Stanach Zjednoczonych, pochodzili głównie z Arabii Saudyjskiej i Egiptu. Najczęściej chyba byli z tych dwóch krajów. Natomiast z Iraku terrorystów było zero, z Syrii zero, z Iranu zero, z Libii zero, z Somalii zero, z Sudanu zero, a z Jemenu za to nikt. Ale co z tego? Dobra, nie łapię tej koncepcji. To nie jest w ogóle najgorsze. To, że ktoś jest popierniczony i ma jakieś takie dziadowskie pomysły, to spoko, to się zdarza. Najbardziej mnie interesuje, czy ludzie jako ogół popierają takie coś, czy nie popierają. No, ciągle bardzo duża część Stanów Zjednoczonych popiera to i to już zaczyna być przerażające, dlatego że zamykanie granic przed ludźmi, którzy mają coś konkretnego już do pokazania, to już są ludzie, którzy pracują w Stanach Zjednoczonych i zajmują się czymś pożytecznym, a nie wysadzaniem wcale, bo są też tacy ludzie, którzy nie wysadzają, tylko pracują porządnie. No i to ci ludzie nie mogli się dostać do pracy, bo se wyjechali na przykład do rodziny, to już nie wrócą do Ameryki. No ups, sorry. Są tacy, też się zdarzało, którzy zostawili se żonę w Ameryce i mieli karty z tego pobytu i pozwolili na pracę i wszystko legalnie i nagle się okazało, że wrócić nie mogą. Bo pan prezydent, imperator powiedział, że nie. Pan teraz nas zabijesz wszystkich i nie ma wstępu, zakaz wstępu. I po czymś takim, gdyby Ameryka była tą Ameryką, o której ja czytałem, o którym te filmy robili, ten kraj wolności, ze statuą wolności, która zaprasza wszystkich, kraj różnorodności, kraj imigrantów. Gdyby ta Ameryka była tym krajem wolności, który był kiedyś, to ten facet, który powiedział, że rozwiązaniem naszych problemów jest zamknięcie granic w ogóle, zakaz wstępu ludzi, których się boimy bez uzasadnienia, to jest nasze rozwiązanie, to by nie miał żadnego poparcia. Nikt by go nie popierał, nie? Może 10% ludzi. To żeby ludzie byli oburzeni na sam pomysł, że można coś takiego zrobić. Tak jakby, nie wiem, każdy miał odpowiadać teraz za każdego, bo się urodzili, nie wiem, 100 km od siebie? I to jest wystarczający powód? Nie wpuszczać nikogo? Nie mogę, no. Ale to nie jest jeszcze najstraszniejsze. Najstraszniejsze jest to, że w Polsce, w której mieszkam ciągle jeszcze, widziałem ankiety i sondaże, co ludzie w Polsce myślą na ten temat. Dobrze to czy źle? Większość myśli, że to dobrze. I nie, to już mnie zabiło. Następny, drugi kraj, która Polska, kojarząca się z krajem wolności, graniczącej z anarchią, właściwie wolności typu anarchia, ale kraj słynny z tolerancji religijnej kiedyś tam, nie, z wolności, z różnorodności religii, postaw, bardzo fajny z tej strony patrząc. Kraj, który naprawdę na tle całej reszty Europy, gdzie zamordyzm panował dużo większy, to się wyróżniał pozytywnie jako kraj wolności. I dzisiaj ludzie, tak samo jak w Ameryce, drugim kraju super wolności, cieszą się, że że zastosowaliśmy totalitaryzm wobec ludzi. Po prostu te same praktyki, jakie Adolf Hitler stosował wobec Żydów. Wszyscy Żydzi won. Precz z Żydami. Wszystko wina Żydów. To teraz przychodzi facet Donald Trump i mówi to samo. Wszystko wina islamistów. Z krajów. Takich, które ja se wymyśliłem. Z dupy. Bo po prostu nie ma żadnego uzasadnienia, żeby blokować totalnie wszystkich ludzi akurat z tych krajów. Żeby było jeszcze kretyńściej, jeżeli teraz jest jakiś na przykład Niemiec, który jednocześnie ma obywatelstwo z Somalii, to też nie wjedzie do Stanów. Nie wjedzie. Ludzie w komentarzach do tych artykułów w Polsce mówili, co ja pieprzycie, głupoty, przecież ma obywatelstwo Niemiec, to wjedzie. Nie, nie wjedzie. Dekret mówi, że też nie wjedzie. Dlaczego? No nie wiem, bo widocznie może gdzieś tam mu zostało w mózgu z dziada, pradziada jakiś znowu gen terroryzmu. I facet, co z tego, że facet do 30 lat jest, na przykład pracuje w elektrowniach atomowych dla Niemiec i, albo produkuje podkowy dla koni. Nieważne, on się urodził i mieszkał 5 lat w Somalii, no to znaczy, że musi być terrorystą. Nie wpuścimy. Bo on jest bardziej niebezpieczny niż... nie wiem w ogóle. Co to w ogóle jest? To jest jakaś taka jawna niesprawiedliwość przecież. Wobec tych ludzi. Ale nawet już srał pies tych ludzi, bo ja akurat nie mam żadnego interesu, nie znam ich. Ale ten, który... gość, który się boi teraz wszystkich, na przykład Francuzów, bo mu jeden Francuz kiedyś pobił kolegę, to na jakiego idiotę i tchórza totalnego wychodzi? No, i wobec tego wszystkiego Polacy mówią, tak, to jest dobry pomysł, doskonały pomysł, zamknijmy sobie granice, odetnijmy się od świata, zignorujmy fakt, że na świecie jest różnorodność, są różne religie, różne podejścia do życia, różne święte księgi, różne sposób postępowania, różne rytuały, różne języki. Walić to, nas to nie obchodzi, Polska tylko dla Polaków, Ameryka tylko dla Amerykanów, Niemcy tylko dla Niemiec, o... I to będzie super świat, w którym wszyscy są identyczni. No. A dlaczego tak? No bo tak bezpieczniej będzie. To jest gówno prawda! Kto ci powiedział, że tak jest bezpiecznie? Gdzie tak jest bezpiecznie? Dlaczego tak jest bezpiecznie? To jest nonsens zupełny. To się nijak nie przekłada na codzienność. W Polsce najwięcej ludzi... W sumie nie wiem, na co ginie najwięcej ludzi. Nie sprawdzam. Ale wiem na przykład, że Polska jest rekordzistą w dziedzinie śmierci na drodze. To znaczy najwięcej pieszych ginie w Polsce. To nie jest bezpieczne, więc chodzić po ulicach w Polsce. Jest to mniej bezpieczny kraj niż Niemcy, zdecydowanie. Kilkukrotnie chyba. Także tak bardzo, bardzo wyraźnie. I teraz niech mi ktoś powie, w jaki sposób brak islamistów w Polsce i multikulturowości wszelkiej brak, w jaki sposób przekłada się na bezpieczeństwo Polski? Bo ja, sorry, tego nie widzę. Że co, uważniej ludzie tutaj jeżdżą? Traktują się lepiej? Mniej jest pijaństwa, alkoholizmu, rozbojów i różnych takich? Nie jest. No można mieć takie wrażenie, jak się ogląda ciągle telewizję i się faszeruje głowę każdym wypadkiem, atakiem terrorystycznym czy czymś, ale to są niszowe sprawy. A to, co się dzieje w życiu codziennym, pokazują dane, liczby, statystyki. Trzeba je czytać. Te statystyki mówią, że wcale nie jest tak, że jest im bardziej jednorodny kraj, tym większe bezpieczeństwo. To się nijak nie ma jedno do drugiego. No przynajmniej na razie. Póki się nie wywoła jakiejś wojny kulturowej, a z jakiegoś powodu wszyscy są bzdurali, że dążmy teraz do wojny kulturowej. Po prostu nie możemy usiedzieć na dupie, bo jest nam tutaj za dobrze i za bogato. Zróbmy tak, żeby wszyscy się nienawidzili teraz na kontynencie europejskim i w Stanach Zjednoczonych. To będzie lepszy świat. I ludzie się cieszą, że Trump zabronił wjeżdżać ludziom z krajów arabskich. I co się stało? No jak myślicie, co się mogło stać? Ameryka jest bezpieczniejsza? Nie! Teraz już wszyscy nienawidzą Ameryki. No po prostu, jak tylko się to stało, to rządy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, i Kanady, natychmiast objechały Amerykę. Że co to do cholery jest? Tak się postępuje w cywilizowanym świecie? Nie, no sorry, tak się nie postępuje, no. Miał być jakiś, nie wiem, to się kiedyś nazywało wolny świat. Na tym to wolność polegała, że właśnie się nie stosuje totalitarnych rozwiązań, jakichś tak totalnie zamordystycznych, opartych na jakiejś przemocy, na zakazach wjazdu? Podstawowa wolność człowieka, żeby sobie mógł poruszać się gdzie chce, umawiać się z każdym innym, kto go tylko chce przyjąć. Ale nie, jeden facet w imieniu wszystkich setek milionów ludzi, którzy tam żyją na tym wielkim obszarze od oceanu do oceanu, on powiedział, że w imieniu wszystkich nikt nie będzie teraz mógł rozmawiać z nikim z Somalii, i Iranu, i Libii, i Syrii, ani go zatrudniać, ani z nim grać w szachy, ani w ogóle z nim nic zrobić, bo on se tak zdecydował. A jak se obywatel Ameryki chce, no to o pech, niech se wyjedzie gdzie indziej, trudno. Ale podatki i tak będzie płacił do końca życia, nawet jak będzie mieszkał w Mozambiku, to i tak musi płacić amerykańskiemu rządowi podatki. Tak, takie tam jest prawo. Też, znaczy, Ameryka posuwa się tak daleko w arogancji, że ja się dziwię, że jeszcze świat to wytrzymuje. W odpowiedzi niektóre kraje już zaczęły stosować taki sam zakaz dla Amerykanów. No oczywiście kraje arabskie. Jeżeli Donald chce wywołać wojnę kulturową, no to jest na najlepszej drodze. To lepiej się nie da. To po prostu to jest jakby deklaracja wojny z ludźmi o innym wyglądzie i kulturze, języku, wierzeniach. I to w takim kraju jak Ameryka, gdzie właśnie kraj był zbudowany na tym, żeby każdy sam mógł wierzyć, co se chce i robić, co chce u siebie w domu i nikt się nie ma prawa mu do tego czepiać. To i w takim kraju. Wpale mi się to nie mieści. Po prostu. I to, że ludzie tak teraz, taka jakaś moda jest na to, żeby wypieprzać z kraju muzułmanów i heretyków wszystkich i niebezpiecznych i brunatnych i burych i czarnych i żółtych i każdych. Oprócz naszych. Jest jakaś taka moda. Opanowała jakoś tych ludzi. Jeszcze, żeby większa perwersja była, w Polsce wolnościowcy tak zwani przestali już od dawna gadać o wolnym rynku, o wolności osobistej, tylko zaczęli gadać o tym, że zagrożenie ze strony Europy, zagrożenie z multikulti, zagrożenie od islamu i zagrożenie od terroru i w ogóle Polska dla Polaków. Jakimś sposobem wolnościowość się zmieniła w nacjonalizm. Co? Jak to jest możliwe? Więc ludzie z obozu Korwina też już przecież od dawna już nie gadają o wolnorynkowych sprawach. Znaczy gadają, ale to już jest w tle. Najważniejsze jest, że Europa, że islamizacja, że nas powywieszają i pomordują. Dlatego się Korwin dostał do parlamentu. Z powodu tej retoryki, a nie z powodu tego, że o wolnym rynku opowiadał. I o tym, że hej, bądź odpowiedzialny obywatelu za swoje własne życie, to jest najważniejsze. Nie, on gadał, najważniejsze jest pozbyć się islamistów i rozpieprzyć Unię Europejską, bo nam zmusza nas do akceptowania, że ktoś kurde mówi po arabsku, a powinien po polsku, przecież to Polska jest. No, więc na tym zdobył 7% poparcia, czy ile tam, 9 miał, dużo, i dostał się do parlamentu. A wcześniej opowiadał o wolnym rynku, to go nikt nie chciał słuchać. A teraz opowiadał o tym, żeby wypieprzyć obcych i wszyscy zaczęli. No to super, fajnie, zachęcajmy teraz polityków do tego, żeby nam opowiadali o coraz większej ksenofobii i reprezentowali nas właśnie w naszej chęci dążenia do tego, żeby w Polsce byli tylko nasi. I żeby nie było żadnych kontaktów ze światem zewnętrznym. Nie, sorry, ludzie, ale ja już żyłem w takich czasach i to były do dupy czasy. Gdzie wszyscy byli jednakowi, wszystkich próbowano ze wszystkich zrobić jednakowych. I do tej pory są problemy z tego wynikające. Bo tak Polacy myślą, boją się każdej inności. Powiedz człowiekowi, że można nie chodzić do kościoła, a czytać sobie samą Biblię. Nie, nie, jak? Panika, o. Antychryst. Co by to było? Gówno by było, wolność by była. Naucz się takiego słowa, człowieku. Jeszcze, ja pierdzielę, jestem podnerwiony dzisiaj. Nie, no jak mam nie być podnerwiony? Oglądam, może za dużo tych filmów o Hitlerze widziałem, no ale to są te same dokładnie, te same sposoby myślenia, które doprowadzały tych wariatów, tych szaleńców do władzy, którzy po prostu niszczyli wszystko. No, wszystko niszczyli. Życie społeczne niszczyli, gospodarkę zniszczyli, kraj zrujnowali, ludzi pozabijali i tak się to skończyło. To się zawsze tak kończy. Nienawiść wobec drugiego dlatego tylko, że jest inny. I się go boisz, bo jest inny. Kurde. Sorry. To miał być wstęp, ale ja już mówię, o co mi chodzi. Można dzwonić 222-195-151. Dobrze mówię. No albo enklawa.net Dzisiaj jest o cenzurowaniu ludzi i danych. Zobaczymy, co się na czacie dzieje. Ja wam powiem, co się dzieje na czacie. Na czacie się dzieje... Marconi przyjmuje. Ja ze swojego domu nie wywalam muzułmanów, prawosławnych, ani baptystów. Za to nie przyjmuję księdza po kolei. No i dobrze, ale to dotyczy twojego domu. Problem nie jest w tym, że może, że do domu... Czy ja nie mówię nikomu, że ma do domu wpuszczać sobie muzułmanina teraz. Bo musi. Nie, nie musi. Ja mówię, że mamy żyć w takich warunkach, żebyś w swoim domu mógł sobie wpuścić, nie wpuścić każdego z dowolnego powodu. Nie lubisz pedałów, to go nie wpuszczaj i masz, powinieneś mieć prawo. To jest twój sklep. Możesz wpuszczać tylko białych, możesz być pieprzonym rasistą w swoim własnym sklepie. Jestem za. Jeszcze będę bronił twojego prawa do bycia pieprzonym rasistą. Dopóki nie krzywdzisz nikogo. Swoją własną własnością możesz robić, co chcesz. Ale teraz, jeżeli ty każesz... doprowadzasz do tego, żeby w twoim imieniu jakiś polityk przyszedł do twojego sąsiada i jemu zabronił wpuszczać muzułmanina, białego czy coś, albo kazał jemu być pieprzonym rasistą, to sorry, ale to jest przemoc. To jest jak atak kogoś na ulicy po prostu. To nie może tak być. Absolutnie, nie ma na to zgody, nie ma, nie będzie. Nie ma mowy, żeby w imię czegokolwiek coś takiego można było robić, żebyś ty miał mówić, kogo twój sąsiad ma wpuszczać do domu. I tak zrobił Donald Trump. Ja pierdzielę, po prostu to jest tak antywolnościowa postawa, że już bardziej się nie da. To jest totalnie antywolnościowy człowiek. No już nie wiem, czy mogli kogoś gorszego wybrać. Dzwoni ktoś i ja go odbiorę. Cześć.
Cześć.
Co ty myślisz o tej sytuacji? Powiedz mi.
O tej konkretnie? No, wiesz co, nie chcę mi się o tym gadać za bardzo.
Dlaczego?
Powiedziałbym o czymś innym.
Dobra, dawaj o czymś innym.
Znaczy, o tym samym, tylko że w innym temacie.
Okej.
No bo jest kwestia właśnie tych uchodźców, imigrantów, emigrantów, jeśli chodzi o polską piłkę nożną aktualnie bardzo...
Co? Też jak to działa? Ja nie wiem, o co chodzi.
Bardzo gorąca.
Czyli o co
nie wiesz? No nie, na pewno nie wiesz, bo ty się nie interesujesz.
No nie. Nie specjalnie, bo jest zima, to się nie da grać.
No, no właśnie.
O co chodzi?
Bo kiedyś graliśmy tak swoją drogą.
No
ale zupełnie wracając do tematu, to chodzi o to, że jest tak, że jeśli chodzi o wszystkie kluby piłkarskie w Europie, czy w Unii Europejskiej, mają narzucone to, że nie mogą dyskryminować na przykład, nie wiem, że Francuzów, że masz mieć tam iluś Francuzów albo iluś Anglików, tylko Polak musi być traktowany tak jak Anglik, czy Francuz, czy Czech.
No to chyba fajnie, nie? Czy nie?
No tak, no tak. Ale teraz jest jeszcze w gestii tych lig zostaje kwestia, ilu możesz mieć ludzi spoza Unii Europejskiej.
No, a dlaczego
no, czy tam,
tak?
Na przykład Ukraińców.
Aha. To znaczy,
i teraz jest wielka debata o tym, ilu tych ludzi spoza Unii Europejskiej może być w drużynie. Czy to jest 2, czy 3, czy 5, czy 1. Wiesz, bo to... I ludzie naprawdę się wymieniają poglądami, jakimiś argumentami, że naprawdę, że to jest takie ważne, tak? Taka kwestia istotna. No,
no dobra, ale najprostsze rozwiązanie jest pozwolić wszystkim, jak se chcą. Dlaczego to nie może być?
Nie, bo wtedy... drużyny będą kupować szrot z zagranicy i nie będą wpuszczać polskich ligowców i nie będą promować Polaków i polska reprezentacja będzie słaba przez to.
No ale to i tak będą przecież, bo to się tak obchodzi, że kupujesz sobie kogoś z Francji w Polsce i dajesz mu natychmiast obywatelstwo polskie i już, po problemie. Już jest Polak.
Znaczy no, z obywatelstwem jest ciężej, a zresztą nie, bo jeśli chodzi o Francję, to jest traktowany jak Polak, przypominam.
No.
Według tych przepisów, więc to nie ma w ogóle żadnego sensu, bo widzisz, bo wszyscy ludzie z Unii Europejskiej są tak samo traktowani jak Polacy, więc
tak. To
spoza Unii Europejskiej nie ma zupełnie sensu. A czy tak są debaty i to naprawdę godzinne rozmowy na ten temat?
Ludzie spoza Unii Europejskiej są już nie tak ludźmi jak z Unii Europejskiej, o to chodzi.
Nie, bo oni już konkurują z młodymi, ale już na przykład nie widzą problemu w tym, że nie wiem, że Francuzi, dowolną ilość Francuzów można kupić.
Dobra, ale w ogóle o co ludziom się rozchodzi się z tymi, że się tu urodził, tam urodził, naród, kolor czy coś? Rany, no w 2017 roku to ja myślę sobie, że już dawno byliśmy już po tym etapie, żeby się dziwić, znaczy, że ktoś jest murzyn albo uważać, że kolor skóry na cokolwiek wpływa. To tylko Korwin pieprzy głupoty, że jak jest ktoś murzyn, to nie może grać w szachy, bo ma za słaby mózg czy coś. No.
Nie no, jest ten, Thomas Sowell, który pisał fenomenalne książki, między innymi Intelektualiści Mądrzy Niemądrzy.
Tak, znam, to jest czytałem.
Murzyn.
To jest murzyn? A ja nawet nie wiedziałem.
Tak.
O, no proszę.
Murzyn.
No.
No. Ale to co mówisz, wiesz, czasami, znaczy to też nie do końca jest tak, bo jednak używamy stereotypów w różnych rzeczach i one nam ułatwiają życie. Na przykład rekrutacja polega na stereotypach związanych z tym, że na przykład lepszy będzie ten, który jest na przykład skończył ten kurs, a od tego, co nie skończył, i dyskryminujesz tego, co nie skończył.
Nie dyskryminuję, albo... tylko wybieram, ale to jest różnica, jak wybieram do swojej drużyny kogoś, no. Tylko, no czasem to działa, czasem nie działa. Na masowo to działa, bo to na mocy statystyki będzie działać, ale jak
tak.
Potrzebuje parę osób konkretnych, to już nie działa. No. Steve Jobs nie przejmował się takim, jak przyjmował. On przyjmował najlepszych, a nie statystycznie najlepszych, dlatego robił fenomenalne, genialne produkty. A w konkurencji jakimś Microsoftie czy IBMie robili właśnie tak, jak mówisz, jadąc na stereotypach czy takich uogólnianiach. No i co? No i takie miernoty, jak i wszędzie, no. Wtedy jest średnio.
Wiesz co, jednak mimo wszystko masz rację, że ta strategia rekrutacji, o której ty powiedziałeś, jest na pewno najlepsza i taka głęboka, taka bardzo wnikliwa.
No.
Ja głównie bazuję na osobowościach, bo tam dyskryminuję, tak. Bo ktoś ma złą osobowość. Ale lepsze jest takie uśrednianie, i dyskryminowanie na podstawie różnych tam cech, które widzisz, że na przykład, nie wiem, statystycznie iluś tam ludzi po prostu z taką cechą będzie lepsza od tam statystycznie tych, co mają inną cechę.
Znaczy, w sensie to jest ekonomiczne postępowanie, tak? Że się w końcu...
Tak, niż takie januszowe rekrutowanie, wiesz, byle kogo.
No to wszystko jest lepsze niż byle kogo. No, ale ocenianie, że nie wiem, nie przyjmuję do pracy murzynów teraz, jako programistów na przykład. Programistów murzynów nie przyjmuję, bo statystycznie jest więcej białych, którzy są dobrymi programistami, niż czarnych. No to trochę głupie jest, bo ja po prostu biorę i testuję jednego i drugiego, sprawdzam, co wie, a nie czy jest czarny, czy biały, bo
tylko, że problem polega głupie. Na tym, jeżeli masz za dużo osób do rekrutacji, wtedy już musisz szybko podejmować decyzję na podstawie tego, z kogo w ogóle będziesz, że tak powiem, zbierał, tak?
No jak
masz
10
tysięcy ludzi, to musisz zrobić filtry jakieś i potem na podstawie tych filtrów nie zrobisz 10 tysięcy ludzi, nie?
No to mogę zrobić filtry, ale sensowne filtry, nie czy jest murzynem, tylko czy na przykład każdy, co pracował minimum 3 lata jako programista, już jest filtr.
No tak, no w tym konkretnym przypadku
mówi po angielsku,
się absolutnie
dobrze.
Zgadzam, ale no. W tym ogólnym przypadku, jak ty mówiłeś, być może są jakieś, na przykład mówiłeś w kraju o Somalia, tak?
Mm-hmm.
No to załóżmy, odkryto, że na iluś tam azylantów z Somalii iluś tam zgwałciło. No i tam ratio jest dosyć wysokie, więc no w zasadzie to powinno, to robimy bana im.
No ale to jest głupie dalej, bo to dalej wysokie ratio to jest, że 1 na 200 jest gwałcicielem. Ale
na
to
przykład,
samo ratio jest w Polsce. Czy mamy wyrzucić wszystkich Polaków teraz?
Nie, ale jak już też
Polski?
To najlepszych. Takie, co będą do góry, że tak powiem, równać średnią niż dół.
No to, ale no to wymieńmy wszystkich Polaków na przykład Niemców, bo Polacy mają większy odsetek alkoholizmu. Albo lepiej, gorzej jeżdżą na drogach. No to chodzi o to, że to nie ludzie są dla kraju, tylko kraj jest dla ludzi. Ci ludzie są najważniejsi, a nie to, czy w kraju nie będzie przestępczości, czy będą jakieś statystyki wyższe, czy takie rzeczy.
Znaczy, ja na pewno przyznaję, że ta multikulturowość przy wielu wadach, które ma, oczywistych, jak się gdzieś tam pojedzie,
pewnie, że
ten
ma.
Kraj, to?
Pewnie, ja się zgadzam, ma dużo
tak.
Lat.
Ma zalety, bo na przykład w biznesie ma bardzo dużo zalet, bo ludzie nawzajem wymieniają swoje doświadczenia.
Tak jest.
I faktycznie przenikają się, wiesz, że tutaj na przykład gdzieś tam kolega mi pojechał z Francji, tak Rumuni wparowali do Francji i wprowadzili bardzo wiele gdzieś tam
Pewnie oczywiście, no, wszyscy wiemy
dalej,
o tym.
Wymienili.
Tak samo jak Polacy w Wielkiej Brytanii, no, przecież ożywili bardzo wielu dziedzinach angielską czy brytyjską gospodarkę. No.
Obniżyli ceny usług na pewno bardzo
oczywiście,
mocno.
Oczywiście, no wszystkim się opłaca, ale to też już powinno być jasne, od jakichś 200 lat powinno być już, wszyscy powinni wiedzieć o tym na podstawie praktyki, faktów, doświadczeń wszędzie na całej kuli ziemskiej narodu, wszędzie, gdzie był wolny handel, otwarty przepływ ludzi, towarów i usług. Tam zawsze były pozytywne skutki, których było więcej niż negatywne. Negatywne też
tak,
były.
Tylko właśnie wiesz co, bo to jest problem, polega na tym, że czasami wydaje się, że jest dylemat więźnia. No. Czyli wszyscy byśmy zyskali, jakby wszyscy mieli wolny handel, ale jak już ktoś, że tak powiem, jest tym więźniem, który kapuje, no to już nie opłaca się czasem być tym, no, mieć ten wolny handel.
Nie, opłaca
tylko
się.
No.
Nie, tu nie ma, ja nie widzę, dlaczego ma się nie opłacać.
No to jest dosyć jakby, no, że tak powiem, rzecz do głębokiej analizy. Ciężko tak przez telefon to szybko opowiedzieć, ale chodzi o to, że na przykład są państwa, które mają jakąś tam o konkretną politykę, która prowadzi do tego, że w ten sposób zrobią, że na przykład, no nie wiem, Chiny, tak?
No.
One gdzieś tam kosztem swojego społeczeństwa robią ekspansję na rynki, dumpingując ceny specjalnie.
No dlaczego kosztem społeczeństwa? Społeczeństwo chińskie jest zadowolone z tego, co się stało przez ostatnie 20 lat.
No, bo oni tam regulują walutę.
No tak,
społeczeństwo chińskie. Społeczeństwo chińskie nie ma za bardzo nic do gadania. No nie mówmy, że tam jest wolność jakaś, wiesz, bo wolność gospodarcza gdzieś tam na niskim poziomie, swoją drogą, ale...
No i tak, i to jest dobrze.
Wiesz sam, jak są na przykład prześladowani chrześcijanie w Chinach.
Są, pewnie, no jest, to jest mocno kontrolowana gospodarka mimo wszystko, ale jest...
Tak.
Pod innymi względami z kolei jest dużo więcej wolności niż w Europie. No, nie ma takich regulacji dla tych, co chcą zaczynać. No.
Tak. Nie, ja się zgadzam, że przekonanie wszystkich graczy, żeby był wolny handel, to wtedy wszyscy zyskują najbardziej. To
ale nie muszą być wszyscy, bo wystarczy mała grupa. Każda grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą,
tak,
wygra na rynku z ludźmi, którzy nie będą współpracować ze sobą. Więc to się
ja widzę to
nie
bardzo często na rynku usług, którym tam się znam, specjalizuję, że często ludzie, którzy są w obrębie danych miast, danych branż, mogliby naprawdę powspółpracować, gdzieś tam powymieniać się, no naprawdę, i to by im bardzo pomogło, w sensie konkurencji.
Wszystkim, no.
Ten
tak
by podrzucił temu, a teraz tam Janek, weź sobie to zlecenie, bo ja nie mogę pojechać i tak dalej. Mogliby powspółpracować i naprawdę wszyscy by zyskali, wszyscy.
Tak jest.
No, ale oni, ale każdy się zacietrzewiony, nienawidzą się tam.
No właśnie, właśnie. No widzisz, no o tą postawę mi chodzi. Nikt naprawdę na tym nie zyskuje, na tym, że się nie współpracuje, nie lubi różnorodności i się jest, właśnie ma taką postawę mniej więcej jak Donald Trump do wszystkich. No, to się traci, no. Ale ja myślałem znów, że to jest oczywiste już dla Europejczyków i Amerykanów, no. A tu się musi okazać, że my się cofnęliśmy w ogóle w rozwoju teraz i wracamy do jakiejś, nie wiem, o wiek się cofnęliśmy do tyłu, czy co? Kilka wieków.
Wydaje mi się, że ten proces po prostu był zbyt gwałtowny, wiesz, tego zalewu. Ludzie się nie czują we własnym kraju teraz często, wiesz, ja tam
ale w Stanach? Przecież ten kraj był, tam są cały czas imigranci, tam nigdy nie było tak, że wszyscy są z jednego miejsca, bo nie,
a
to jest niemożliwe
przecież.
A ty mówisz
tak o Ameryce, nie? Ale
no,
to mówię,
tak. W Polsce też kiedyś tak było.
UK,
no, no.
Ono było dosyć jednolita, dosyć jednolitym krajem jeszcze niedawno.
No, ale kiedy? Znaczy przecież jednolitym. To jest kraj,
wymieszany,
kraj, który skolonizował pół świata, no przecież było już, no kiedy on był
tak,
jednorodny?
Tak.
Pięć wieków
ale...
temu?
Tak, to, ale wymieszany pomiędzy, no, gdzieś tam tymi kulturami podbitymi,
no.
A nagle no, Brytyjczycy się czują z tym źle, że po prostu tak nagle, wiesz, już mówią, że to nie jest ta Wielka Brytania co kiedyś, że już nigdy nie będzie, no tak, wiesz, no, z rozrzewnieniem wspominają stare dobre czasy, no to też ten efektem
ja
był
nie wiem,
ten Brexit.
O co mi chodzi, ja myślę, że po prostu są rozleniwili się do reszty i ten... Nie wiedzą za bardzo, co im chodzi. Nie, ja nie wiem, skąd się bierze ten efekt właśnie, że weźmy kogoś silnego, niech on wszystkim wszystko zabroni i załatwi wszystkie sprawy dekretami. O. No nie masz takiego poczucia, że w ogóle na świecie i wszędzie jakaś taka tendencja do tęsknota za dyktaturą się pojawia? siłowymi rozwiązaniami.
Wiesz co, ale ja nie wiem, czy czasem ta, już sam nie wiem, bo to trochę jak między dżumą a cholerą wybór. Bo aktualnie, bo to jest okej, cholera, ale aktualna dżuma też nie jest lepsza. Bo to jest takie, wiesz, bezkrytyczne lewactwo, że tak to nazwę.
No ja już wolę chyba bezkrytyczne lewactwo niż bycie pod rządami Adolfa Hitlera.
No, Adolfa Hitlera to nie, ale...
To ja będę też nim za lewactwem.
Możemy dyskutować, nie jestem do końca przekonany, chyba nawet wolę.
Wolałbyś Hitlera? No właśnie, o to mi chodzi. Wszyscy zapomnieliśmy, jak się żyje pod Adolfem Hitlerem i nam się wydaje, że teraz te rzeczy, które musimy znosić w naszej rzeczywistości, są tak strasznie złe, jak mordowanie Żydów na ulicach wtedy było. W ogóle to sobie trudno wyobrazić. Może za długo był ten dobrobyt, pokój i... bezpieczeństwo. Przecież to jest dalej olbrzymie bezpieczeństwo, mimo wszystkich ataków terroryzmu, problemów ze ścieraniem się kultur czy coś. To jest przecież jak w raju w porównaniu z większością czasami czasów, w których ludzkość żyła.
Wiesz co, no powiem ci, że mówię ci, że to jest tak, że i źle, że tak powiem, no źle, nie za fajni jakby reprezentanci tych różnych krajów przyjechali do tych krajów, bo zobacz takich Ukraińców. Ukraińcy przyjeżdżają do Polski i to przyjeżdżają zaradni ludzie.
No to oczywiście, to są tacy ludzie, z konieczności.
To są tacy ludzie, którzy ja rozmawiam z gościa po polsku, normalnie, swobodnie, i pytam się, kiedy przyjechał. On powiedział, że w ten poniedziałek.
No,
no, więc to jest tak, że no zobacz, nie ma za bardzo napięć z Ukraińcami, raczej większość jest zadowolona. Są, wiadomo, jakieś tam, wiesz,
To i tak samo było przez Polakami w Wielkiej Brytanii. Jakież tam napięcia straszne były. No to się czasem coś zdarzało, ale po jakimś pierwszym czasie szoku kulturowego, jak tak strasznie dużo Polaków przyszło do zupełnie innej kultury, to bardzo szybko się wszystko już unormowało i gadają sobie wszyscy, żyją obok siebie. Nie ma jakichś głosów, że wyrzucić Polaków. Zawsze są takie głosy, ale to jest zupełna mniejszość. Jakieś skrajne tylko głosy.
No, ale wiadomo, one są najbardziej nagłośniane i potem.
No, ale nie ma tego problemu. Nie jest żaden problem wielki z różnorodnością. Wiadomo, na początku się każdy każdego boi. No to trudno, trzeba to przetrzymać i nagle się okazuje, że wszyscy są fajni.
Ale wiesz, na przykład teraz, to jest też problem.
I teraz to jest jakiś news w ogóle. Problem mam z tym, że to jest news, który trzeba uczyć ludzi, no. Że Murzyn cię nie zabije, a Arab cię nie zgwałci wcale, tylko dlatego, że jest Arabem.
Nie, znaczy powiem ci tak, jeśli chodzi o Amerykę, to ja wiem, że to troszeczkę jest pod publiczkę, no bo on tak, wiesz, obiecał, że będzie bronił Ameryki przed Stanami, no to musiał taką zagrywkę zrobić, bo powiedzmy chciał, żeby wyborcy poczuli spełnienie obietnic. Ale na przykład w Polsce to ja nie jestem do końca przekonany do takiego swobodnego puszczania ludzi.
No dlaczego nie?
Bo polskie państwo jest mega słabe i w ogóle nie umie, policja jest słaba, wojsko
no jest,
i w ogóle
prawda.
Nie potrafi wykryć, czy to jest terrorysta, czy nie, i mega, no po prostu nie radzą sobie z takimi rzeczami, stąd lepiej by było najpierw poprawić, wzmocnić to państwo pod tym kątem, znaczy wzmocnić.
Ale myślisz, że państwo jest, silne państwo jest konieczne, żeby utrzymać różnorodność w państwie?
No jakieś służby specjalne dobre by się przydały.
No ale po co w sumie?
No po to, żebyś nie wpuszczał ludzi, którzy naprawdę mogą być problematyczni dla danej społeczności.
No tak będą, to się ich co, zamknie, przymknie społeczność ich
mordę. Ale właśnie, no społeczność, tylko że zobacz, my społecznie nie wrzucamy ich do więzienia, nie mamy społecznej policji, tylko mamy państwową,
no
i to słabą.
Tak, tak. No wiem, no, ale to może tylko na dobre wyjść. Jeżeli się okaże, że policja nie funkcjonuje, to trzeba będzie się zająć zmianą w końcu tej policji na sensowną, co by jest zaniedbywane od PRL-u. Nikt się tak naprawdę nie zajął porządnie, żeby zreorganizować policję tak jak trzeba. No to może coś musi się stać rzeczywiście z jakiegoś mocnego, żeby się ktoś tym zajął.
No, status policjanta jest bardzo niski, w sensie,
jest,
a
no,
już strażnika ale... miejskiego to już w ogóle.
No to już w ogóle straszna
to już się mówi, że to już nawet ten, to jest ten policjant, to jest ten, co nie zdał nawet do policji. No. To jest tak, tak źle, tak nisko, upadł.
No tak jest, no i
to
źle, że tak jest.
Agent ubezpieczeniowy.
Ale było to, to są te zaniedbania, co się wloką od już kilkunastu lat, chyba kilkudziesięciu nawet. No. Co by nie mówić o PRL-u, no. Ale wtedy ktoś miał pomysł na takie rzeczy i zorganizował jakąś rzeczywistość według jakiejś tam koncepcji. A potem był tylko już burdel. I tylko ludzie łatali w ramach jakiejś wojny politycznej, która trwała miesiąc, a potem nikt nie pamiętał już o tej wojnie. Wprowadzało się kolejne zmiany i zmiany zostawały, nie? A wojny już dawno nie było, już się zmieniały partie, wszystko się zmieniało, a te zmiany zostały. I dzisiaj żyjemy w takim... W konsekwencjach tego całego burdelu, który się tutaj prowadzi w Polsce od 20 lat, no.
No, jak już powiedziałeś tak politycznie, to powiem mnie, co mnie frustruje bardzo.
Powiedz.
Bo ja bardzo lubię Rafała Ziemkiewicza, może z kiedyś bardziej, chociaż jeszcze zachowuje w miarę jakoś tam stara się neutralność, ale oglądałem sobie w telewizji, to jest takie szkło kontaktowe na TVP, nie wiem, czy widziałeś kiedyś.
Tak, co tacy ludzie, co próbują być śmieszni chyba.
No tak, próbują, no, nawet ale no, że śmieją się z Petru 3 tygodnie z tego samego na przykład, codziennie.
Ja.
I to jest coś strasznego, naprawdę. I wiesz, zgadnij się, podam ci 4 osoby, powiedz, kto z nich jest najbardziej propisowski, dobra?
Dobra.
Tam będą... dobra, to ja ci powiem tak.
Taka zagadka w Radiu Enklawa. Zagadka. Kto jest najbardziej propisowski?
Szukam czwartego do tego, do kwartetu.
Napisz Korwin.
Nie mogę sobie przypomnieć. Ale o, niech będzie... Bo nie, ty nie wiesz, kto tam jest, nie? Prowadzący.
Nie wiem.
Dobra, to ci powiem tak. Kto z nich jest najbardziej propisowski ogólnie? Aha. Marian Kowalski, Pastor Chojecki, Magdalena Ogórek, czy jakiś tam Świetlik. Tam też jest taki gościu Świetlik.
Najbardziej
nie pamiętam imienia.
Propisowski.
No to kto z tych 4 osób jest najbardziej propisowski?
To jest trudna zagadka, bo nie wydaje mi się, że nikt z nich nie powinien być. Przyjmujesz Kowalski, narodowiec, którego już się wypieli na niego narodowcy z ONR-u, ale dalej. Chojecki, czyli ten człowiek, który zwariował, niektórzy uważają.
Tak.
Potem była Ogórkowa,
tak,
z SLD. Stawiam na Ogórkową jak nic, to jest, będzie oportunistka totalna.
Brawo!
Jest, wygrałem! Udało mi się zgadnąć, znam scenę polityczną Polski, dobrze jednak się
okazało. Ja powiem ci tak, że po pierwsze tylko stosuję, tych 2 pierwszych w ogóle nie ma w tym programie, żeby nie było, ale po prostu nie wiedziałeś, ale musiałem kogoś powiedzieć, żeby był taki, że może nie zgadniesz. Ale widziałem jakieś tam urywki z programów, kiedy oni po prostu jechali po PiSie. A szczególnie po ich gospodarczych
pani Ogórkowa, przypomnijmy słuchaczom, którzy mają daleko zaawansowaną sklerozę, to jest ta pani, która przy ostatnich wyborach na prezydenta startowała na prezydentkę z ramienia SLD, która to jest podobno jakąś lewicą. W Polsce nie wiem, co to znaczy, bo wszystko jest lewicą. Ale to
jest
są...
taką Leszkowo-Millerową bardziej.
Leszkowo-Millerówką nową, tak? Czyli taką spadkobierczynią komuchów dawnych.
To są takie komuchy, które już zaczynały powoli jarzyć, że jednak wolny rynek działa.
Tak, to jest ta dziwna rzecz w Polsce, że najbardziej wolnorynkowi są komuchy, się okazały. Tak mówią fakty.
Między innymi Wilczek.
Tak, no i zarządów Millera tylko podatki spadały. Zresztą z dobrym skutkiem. Ale tak. Nikt nie wyciągnął wniosków i pod nich już podnosili znowu.
Ogórkowa nie powie ja obejrzałem dużo tego, już teraz mam dość, już już staram się nie oglądać, ale ona nigdy, nawet złego słowa, nawet pół słowa o PiSie nie powiedziała, zawsze dobrze, zawsze chwali, wszystko wspaniałe, 500+ świetne i tutaj polityka historyczna i taka, i świetnie, że tam wywalili tyle milionów na te obrazy.
Ale czy wszyscy ludzie to są takie prostytutki? Totalnie, że tylko byle zarobić, byleby jakieś mieć korzyści, to się zmienią poglądy dla korzyści. O, czy to są ludzie, którzy zmieniają poglądy dla korzyści? Bo to...
Ja mam wrażenie, że właśnie to ona bardziej emocjonalnie do tego podeszła. To znaczy, bo było powiedziane, ona nieraz tak jedzie, a Gazeta Wyborcza to, bo tamto, bo dużo mediów na nią, po nią jechało w czasie
no, tak było.
Wyborów.
Ja też.
A ona mówiła, że to jest to, że tam tu Kaczyński się dobrze do niej zachowywał, tu wyciągnęli do niej rękę, no bo zaprosili ją tutaj do tej telewizji i ona chyba tak spłaca dług, można powiedzieć. Tak mi się wydaje.
O, jaka to jest miłe dziewczątko. To ja jednak uważam, że ta kobieta nie jest zła. To nie jest zła kobieta. Ona jest po prostu strasznie głupia. Ale jest
nie,
miła.
Nie, nie, o to nie powiem. Nie, nie,
że
nie.
Jest,
nie,
jest
ona
głupia?
Wcale nie jest głupia.
Ja pamiętam, co mówiła.
Naprawdę, i oczytana, i
co?
Tylko po prostu emocje nią jakoś targają.
Jak emocje? Ale ja pamiętam, co ona mówiła w kampanii swojej wyborczej na prezydenta. Obiecywała takie pierdoły, że no na Kaczyński to daleko za tym. Nie wiem, czy był ktoś
głupszy. Wiesz co, to jest trochę tak jak intelektualiści mądrzy i niemądrzy właśnie, jak czytałeś, no to tam było. No,
to ona jest intelektualistką, tak.
Że właśnie czasem nawet bardzo inteligentni ludzie, to właśnie oni dlatego, że są tacy inteligentni,
to
potrafią
głupi,
sobie
tak.
pewne rzeczy tak inteligentnie w głowie poprzewracać, że uwierzą w to i świetnie to potrafią jakoś przedstawić. Sami przed sobą i przed innymi.
Masakra po prostu. No więc to by pasowało mniej więcej do tego. O, dobra. To tyle będzie na ten temat, powiem, bo miałem jeszcze inny temat w sumie.
No tak. Dobra, rzucę. Spoko, na razie.
Na razie, cześć, cześć. No, można dzwonić jeszcze i powiedzieć, co myślicie o ksenofobii i o tym, że wszyscy jesteśmy Hitlerami, bo... Znaczy wszyscy, ja nie, dobra, ja nie jestem, ale mnie to zaczyna przerażać, bo się zaczynam czuć jak jakiś ostatni Mohikanin tutaj. Jakiś gość z wymierającego gatunku, który dalej uważa, że nie należy wymordować wszystkich islamistów, bo nam zgwałcą żony. A to się już, to jest tak powszechna już opinia, że teraz jak ktoś w praktyce wprowadza w jakimś kraju zakaz, taki chamski zakaz wjazdu dla wszystkich, to ludzie klaszczą. To mnie trochę zamroziło. Zmroziło mi i mam zmrożone żyły. Także ja nie wiem, o czym tutaj już mam mówić. Czy ma to sens w ogóle? Bo chciałem prowadzić zawsze, znaczy zawsze, że od lat, nie? Prowadzę tutaj audycje, różne programy, teksty czy różne duperele, które mają zachęcać do wolności, do przedsiębiorczości i różnych takich rzeczy, ale to wszystko się teraz zaczyna wydawać nieważne, bo pojawiły się nagle dużo bardziej fundamentalne sprawy, na przykład takie, że czy należy być agresywnym i zabijać wszystkich dla własnego bezpieczeństwa profilaktycznie, czy być człowiekiem i uważać innych ludzi za ludzi takich jak ty. To taka prosta koncepcja i ona jest w ogóle dużo bardziej podstawowa. Tak podstawa, że tego się powinno uczyć dzieci. I ja myślałem, to nie ma sensu o tym gadać. No to już jesteśmy trochę za bardzo cywilizowani. Czyli nie będziemy teraz zabijać dlatego, bo się ktoś krzywo uśmiecha. Albo jest, nie wiem, ma kręcone włosy czy coś. A tu się okazuje, że tak, w ogóle nie puszczajmy ich, weźmy ich. I to się robi jakiś taki problem już do tego stopnia, że politycy zaczynają wygrywać wybory. Właśnie bazując na tych uczuciach agresji i ksenofobii wobec innych. Zgroza. Na czacie Zuj mówi: Martin, przeczytaj książkę Kiedy pieniądz umiera Fergusona. Przeczytałem książkę When Money Dies Fergusona całą. Nawet napisałem kawałek, swoje opowiadanie trochę bazując na tym. I mówi, pozwala nie tyle na akceptację, co zrozumienie motywacji ludzi głosujących na Hitlera. Oczywiście czytałem, ale czytałem też nie tylko tą jedną książkę. Wiem o tym, że tacy aż radykalni ludzie i z takim poziomem szaleństwa mogą zostać wybrani do władzy tylko w warunkach skrajnych jakichś. Okej, zgadzam się, ale Donald Trump, dobra, to nie jest Hitler, bez przesady, nie? Ale ja mówię, że ta sama koncepcja, która była wtedy bardzo mocnym czynnikiem, jest widoczna i teraz. W społeczeństwach, które właśnie są bogate i nie przeżywają jeszcze żadnych wielkich kryzysów. Więc jeżeli teraz się tak dzieje, że większość Polaków uważa, że trzeba pozamykać granice, nie wpuszczać żadnych obcych, tak zwanych, do naszości tutaj, to co się będzie działo, jak będzie naprawdę bieda? Jak naprawdę będą jakieś problemy? Jak będą rzeczywiście śmiertelne przypadki, wypadki czy różne rzeczy. Co się będzie wtedy działo i na kogo wtedy będą głosować ci ludzie? I co będą oczekiwać od swoich wybranych reprezentantów? To jest po prostu przerażające, no. to będzie, co mam, znowu będę żył w czasach, w których 80% wybierze jakiegoś faceta, który obieca wszystkim, że odetnie się od Europy, od Ameryki, wypieprzy wszystkich, którzy nie są biali, w ogóle niekatolików, zakaże im być niekatolikami, będą obowiązkowe chrzty i takie rzeczy będzie wymyślał i 80% ludzi będzie go popierać. I ja w tej rzeczywistości nie będę mógł być razem z nimi, to jest przecież złe. To jest chore, głupie i złe. I szkodliwe. No. I co? I znowu ja mam być teraz takim jednym, co ten pisze przeciwko wszystkim, nikt go nie słucha. To jest męczące, ja nie wiem, czy tak chcę. No. Nie no, ale ja nie spodziewałem się, że może być taki problem kiedyś w ogóle, jak jest dzisiaj. Cześć, Michał.
Hej, hej, tu Kamyk. Cześć. No słuchaj, ale to mówisz, że o, dziwisz się, że... Co się będzie działo, jeśli teraz ludzie tak szaleją, wybierają jakiegoś Trumpa i mówią, że jest tam, że mówisz, tak, że no. Nie podoba ci się to, to co będzie, jak będzie już taka totalna bieda
no
i
właśnie.
O Jezu, tragedia i w ogóle.
No boję się
no
trochę.
Słuchaj, ale ludzie już teraz uważają, że jest bieda i tragedia.
Co se teraz uważać, co se uważają, ale to uważają to, to piją sobie piwo.
Przekonani, że są w tragedii, że nas zalewają jacyś, nie wiem, no...
No dobra, no wiem, że tak uważają, ale to jest co innego, jak jest człowiek, który sobie uważa, że ale jest bieda i wyciąga siódme piwo z lodówki i zaraz będzie jadł schabowego, nie? I potem wsiada do swojego samochodu i jeździ sobie gdzieś. To jest... To on sobie tak uważa, ale on wie doskonale, że ma jeszcze bardzo dużo i ma bardzo dużo do stracenia i to nie jest to samo, co nie mieć co jeść. Jak ten sam gość nie będzie miał co jeść, to...
No wiesz, dlatego... No dobrze, skończ tam.
No wiesz, jak nie będzie miał naprawdę co jeść, to wtedy będzie się inaczej zachowywał, bo wszystko się zrobi naprawdę dla niego poważne. Bo teraz to jest tylko temat do pogadanek politycznych przy stole wigilijnym. To jest takie darcie ryja, ale nikt nie zrobi nic więcej. Bo ludzie się boją jednak stracić to, co mają, jednak jest trochę dobrze. Ale jak nie będą mieli nic do stracenia, to już będzie dla nich realność. I tak było rzeczywiście za czasów tego z Hitlera koszmarnego, bo ludzie wybierali go w warunkach totalnej biedy, kiedy chleb kosztował, ile tam było, 100 tysięcy marek. I to
no
trzeba taczkami wozić.
Pieniędzy, no.
Taczkę pieniędzy, no.
Jest, no słuchaj, tak. No ale widzisz, mam na przykład tutaj Afrykę, gdzie powiedzmy mam taki stan, powiedzmy, nie wiem, kliniczny czy naukowy, jakiś tam, powiedzmy, mamy taką wylęgarnię złych sytuacji, gdzie ty musisz wozić ten chleb taczkami. I możesz sobie przewidzieć to, jak to mogłoby się zdarzyć, powiedzmy, nie wiem, w Europie Zachodniej, czy tam Wschodniej. No. Masz tam takie sytuacje teraz, no i też są wybierani jacyś, powiedzmy, dziwni ludzie, albo jacyś mordercy stricte, którzy robią jakieś tam rozruby, kolejne wojny. No nie wiem, ostatnio teraz znowu była mowa, że tam, nie wiem, Cebulski, czy kto tam pojechał w Afryce, jakaś tam, no, mówili, że znowu jakieś zawieruchy tam w Gambii, czy jak to się tam nazywało. Więc można to przewidzieć i wygląda tak, jak wygląda i no dużej różnicy nie ma, no tylko, że kwestia jest taka, że tam się, powiedzmy, ludzie często zabijają, a u nas może nie, no prędzej jakiś może jakiś ten, jak to się nazywa, te przypadkowe wjazdy ciężarówką w tłum, no ludzi, tak. Albo coś w tym stylu, tak? Ale no nie mamy w ogóle skali porównawczej w tym momencie, nie?
No nie mamy. Nie mamy, ale ludzie się zachowują, zaczynają reagować strachem i histerią. I okazuje się, że siedzi w nich tak dużo ksenofobii, tego bania się inności, że zaczynają wołać o rzeczy jakieś absurdalne, no.
Ale widzisz, to też wychodzi kultura tak zwana europejska, czy w ogóle tam w Stanach, to też w sumie jest to samo, tak? Bo imigranci, tak, ze starego kontynentu. Ale można się też przyjrzeć, jak to wygląda w Azji w tym wypadku, nie? No. Tam jest w ogóle całkowicie inna kultura, oni inaczej podchodzą do życia i ja nie słyszałem, żeby tam jakieś były darcie kotów, że ktoś nas zajeżdża i tak dalej. Zawsze są tarcia, oczywiście. Ja tu bardziej mówię o Chinach, może Tajlandiach i tak dalej, nie? Tam są zawsze jakieś jazdy na poziomie na przykład w Indiach, Pakistan i Indie, nie? Kaszmir, te sprawy.
No.
Ale oni nie mają tam jakiejś histerii. To są zawsze jakieś napięcia przygraniczne, ale tam nie jest to główny temat, że oni się zaraz tutaj nas, nie wiem, Pakistańczycy najadą, albo Hindusi, nie?
A z czego wynika różnica, jak myślisz?
No słuchaj, ja myślę, że oni mają w ogóle inne podejście, też kulturowe, religijne, tak? Masz tam bardzo duże zderzenie religii, masz tam właśnie muzułmanizm, jaki jest właśnie, no tak, gdzie jest monoteistyczną religią.
Ale zamkniętą bardzo, jednokulturową, nie akceptującą, no tak, innych kultur.
A z drugiej strony masz Indusów, którzy są politeistyczni, no tak, to jest w ogóle jakiś totalny kocioł, ale oni jakoś to sobie ze sobą żyją.
No
nie?
Tak średnio sobie żyją, Pakistan i Indie są w stałym konflikcie właśnie ze sobą.
No tak, razem z
Pakistan jest islamski, dokładnie, Pakistan jest islamski, a hinduści to jest ten hinduizm, który mówisz. No i nie znoszą się nawzajem właśnie, zupełnie inne
postawy. Tylko, że
tutaj religia nie pomaga, nie widzę różnicy.
Nagle nie ma, oczywiście są też lincze jakieś i tak dalej, ale no, czemu nie ma jakiegoś tam otwartego konfliktu przez tyle lat, tak?
Nie, no było ciągle i znak krawędzi. Ja pamiętam te czasy, jak świat trochę panikował, jak się okazało, że Pakistan chyba ma też broń atomową.
Tak, broń atomową.
I teraz
ale to tak samo z Izraelem przecież było, tak samo jak teraz jest z Iranem. Przecież to jest ciągle te same napięcia, tak?
No, więc są te,
ale
tak.
Czemu tam ludzie się, nie wiem, masowo nie wychodzą na jakieś manifestacje i tak dalej? Ja nie mówię o strefach przygranicznych, tylko na całym, wiesz, na rozciągłości kraju, nie?
No akurat jak się mówi, Izraelczycy. O. Izraelczycy są dużo bardziej jacyś kumaci kulturowo, czy tam wyedukowani. Oni mimo tam, że żyją z Arabami, to jest w Jerozolimie zwłaszcza, to jest bardzo pomieszane miasto, kulturowe, wielokulturowe, to tam nie dzieją się jakieś straszne rzeczy codziennie na ulicach. Właśnie prawie nigdy się nie dzieją. Tam jest co jakiś czas coś tam faktycznie wybucha, żyje się w jakimś lekkim napięciu i w zagrożeniu, ale sobie idzie życie codzienne i nie czuje się atmosfery terroru. Ale bardziej mi nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że tam nie nawołuje się masowo do tego, żeby teraz wziąć i pozamykać wszystkich Arabów na przykład w Jerozolimie, albo ich wyrzucić, albo nie wpuszczać innych. To tamto nikomu do głowy nie przychodzi, bo te ludzie rozumieją, że to są nasi sąsiedzi i nic się nie dzieje strasznego. Większość tych ludzi to są po prostu ludzie jak my. I tam widziałem, że to jest absolutnie powszechnie zrozumiałe. W takim nawet Izraelu, który cały czas żyje w stanie lekkiego zagrożenia. A to dlaczego w Europie?
Policję ciągle na ulicach, nie?
I wojsko, i tak, i chodzą cały czas z automatyczną bronią i to już takie normalne się człowiek przyzwyczaja. To dziwne trochę, że się można przyzwyczaić.
Ale pomyślałeś sobie, żeby na przykład w Stanach coś takiego było w tym wypadku?
Chyba już jest. No właśnie.
Masz cały czas, może nie religijnie w sensie, bo powiedzmy ktoś z Meksyku, ktoś, nie wiem, z jakiegoś tam innego kraju w Stanach i oni nie mają, powiedzmy, wojska na ulicy.
No ale to się właśnie zmienia w tą stronę.
Oni dążą do tego, żeby mieć to wojsko na ulicy, bo przecież
no,
nas
do
zalewają.
Tego dążą. Tak? No dokładnie, to co teraz wyprawia Donald, to jest zaostrzanie jeszcze bardziej tego problemu. Jeżeli on teraz zamyka granicy przed obywatelami, nie terrorystami, obywatelami innych krajów, 7 krajów, obywateli, wszystkim zabronił przyjeżdżać. To przecież ci obywatele co mają powiedzieć i ich rządy?
Że, ale tam jest bardzo dużo muzułmanów przecież w Stanach Zjednoczonych.
No tak, no dokładnie.
I muzułmanie. Nie ma jakichś zamachów, coś w tym stylu.
No ale
nie?
Właśnie się zaczną. Jeżeli teraz Amerykanie pokazują tak wyciągnięty środkowy palec obywatelom innych krajów, którzy niczym sobie nie zasłużyli na to, to jak oni się poczują? No poczują się obrażeni. Po czym się
ale to
wściekli.
Właśnie na tym polega terroryzm, no, tak? On tylko im pomaga w tym wypadku, nie?
No dokładnie, to on jest tym terrorystą, to on po prostu teraz sieje terroryzm. Robi najgłupszą rzecz, jaką się da. Wywołuje ten idiota jakiś konflikt na tle kultur, którego tak naprawdę nie ma, nie powinno go być, nie byłoby go, a on chce koniecznie go widzieć i chce go stworzyć i go stworzy. No i stworzy
a
go.
Ty mówisz o kulturowym, a tu jeszcze chodzi temat wojny finansowej czy też handlowej z Chinami i z Dalekim Wschodem, tak?
Obama
chciał przez dłuższy czas przebić, tak, żeby jakąś współpracę zacieśnić, to on teraz wypowiada te wszystkie umowy, tak?
Ja nie rozumiem tego gościa. To jest jakieś kompletna paranoja.
Ale to jest typowe, wiesz, granie pod publiczkę, tak?
Ale publiczka go właśnie już nie lubi.
Bo ty to rozumiesz, bo ty masz jakiś tam insight w tym wszystkim, tak? Albo osoba, która, nie wiem, potrafi odczytać albo widzi trochę dalej, szerzej, tak? A typowy taki odbiorca, ten white male, tak? Czy jakiś redneck, coś takiego, no to widzę, tutaj Chińczycy, dobra, to do widzenia, teraz będzie amerykańskie, będzie droższe, ale będzie amerykańskie i będzie lepiej, nie? Prosty przekaz, nie?
No
i
bardzo
o to
prosty
chodzi
przekaz.
I dla nich to jest bardzo fajne, nie?
No jak na razie Trump traci poparcie w tempie, w jakim nigdy żaden prezydent Stanów Zjednoczonych nie tracił poparcia. To jest najbardziej najszybciej tracący poparcie prezydent w historii tego kraju. Akurat jest dobre, bo mi pokazuje, że większość ludzi to nie są te redneki jeszcze, którzy chcą pozabijać wszystkich obcych. No dobrze,
ale
świadczy,
wiesz,
Amerykanach.
On większością nie wygrał głosów, tak?
No, ale pół na pół było, no. No i...
Słuchaj, no mi się tu przypomina bardzo z tym poparciem w ogóle, że my sobie na dla jaj zagłosujemy na niego, to na pewno
to
będzie lepiej niż
jaj.
Hillary. Z tym odcinkiem South Parka, jak Kanadyjczycy głosowali, potem wszyscy Kanadyjczycy uciekali do Stanów i Kanada była pusta, bo się myśleli sobie, że wybiorą takiego swojego Trumpa, będzie fajnie, nie? To był odcinek zrealizowany chyba rok przed wyborami w Stanach, nie? Idealnie to odwzorowało wszystko.
No dobra, tak czy inaczej, chodzi mi tutaj, że ja się trochę boję tej tendencji ogólnej, która się robi powszechna w świecie zachodnim, żeby się bać obcych i żeby zaczynać coraz bardziej jakieś ostre i coraz głupsze rozwiązania wymyślać, czyli cenzurować ludzi. Istnienie ludzi cenzurować kontakty z ludźmi innymi, jakby to miało cokolwiek naprawić, nie wiem, udawać, że ich nie ma, albo trzymać ich daleko. W świecie globalnym nie ma czegoś takiego jak daleko już.
Nie, ale widzisz, to czego ty nie możesz dotknąć albo zobaczyć, no to ty sobie żyjesz w takiej strefie komfortu. Wiem, że to jest jakieś kurde powiedzonko coachów i tak dalej, ale to można tak nazwać, no. Myślisz, że ty u siebie w pokoju nikogo nie masz, wiesz, jakiegoś dziwnego człowieka, no to okej, on cię nie obchodzi, nie? Ale jak ty idziesz sobie do sklepu i kogoś już widzisz, no to zalewają nas, nie?
Zalewają
nas, Amerykanie, to jest słowo klucz teraz.
Zalewają nas w ogóle. Niech nas zalewają, co mnie to obchodzi? No i co z tym, co mi to szkodzi?
No że... tobie nie szkodzi, tak, ale wreszcie tak, no.
Ja nie wiem, no jest w Polsce na przykład mniejszość...
Dopóki kolejnej wojny nie będzie, tak, bo Europa sobie jako tako dawała radę z tego powodu, że co jakiś czas była wojna, tak?
No nie wiem.
Po wojnie oczywiście był wzrost ludności, po początkowych stratach, bo nagle ludzie się zaczęli reprodukować magicznie, bez bycikowych i 500+.
Ja nie widzę, jakie ty widzisz plusy tych wojen europejskich.
No słuchaj, no ja jestem całkowicie pacyfistą, ale no, 70 czy tam 80 lat pokoju to jest wydarzenie, którego nigdy nie było w Europie.
To jest prawda, to akurat dobrze.
Nie żyjemy w takim utopii praktycznie jak kiedykolwiek. To jest najmniejszy procent umieralności na różnego rodzaju choroby. Wiek się wydłuża.
No jest fantastycznie.
I tak ludzie uważają, że żyjemy w największym bagnie i wolą.
No, takiej głupoty ludzi nie mogę po prostu zrozumieć. Jak wszyscy tu robią wszystko, co go, żeby przyjechać do tej Europy i tutaj mieszkać, bo w porównaniu z resztą świata Europa jest jak raj. A Europejczycy uważają, że to jest jakieś niewiarygodne gówno, ale nam źle.
Ja. No tak, czy musimy wyjść z Unii Europejskiej i wygnać wszystkich zagraniczniaków?
Jeszcze. Dobra, idę, bo ja już nie chcę o tym myśleć. Ja
dobra,
muszę skończyć tę audycję. Na razie, dzięki.
Słuchajcie
audycji. Jaka to jest audycja? Free! Live! W Radiu Enklawa. Nie wiem, jak ktoś chce zadzwonić jeszcze raz na koniec, to niech teraz tutaj zadzwoni i powie, co sądzi o tym. Czy ja nie wiem, czy ja dramatyzuję, czy ja przesadzam, ale to jest dla mnie problem, bo wydaje się, że znowu gadamy o teoretycznych rzeczach, sobie o polityce czy czymś. No dobra, ale to już zaczyna nas dotykać życia realnego, nie? Teraz Amerykanie nie mogą już pogadać z kolegą, którego znali całe życie, bo pochodzi na przykład z Iranu albo skądś tam, nie? No, jak to się zacznie robić powszechne zjawisko, że się będzie zamykać granice, czy bać innych, wszystkich traktować hurtowo, to się wcześniej czy później odbije na tobie. No dojdzie do ciebie, bo nie ma bata, żeby wszyscy byli identyczni. No. Jeżeli jesteś katolikiem jak większość, to może się okazać, że nie wiem, masz poglądy polityczne inne niż większość, albo że rozmiar buta się w końcu będzie nie zgadzać z normą jedynie akceptowaną i cię będą wyrzucać. I ja już mam dość, przez całe życie słyszę tutaj, że jak ci się nie podoba, to wyjedź sobie. Dlaczego mam wyjechać? Nie podoba ci się, nie jesteś katolikiem, sobie wyjedź. Wyjedź sobie z naszego kraju, z mojego. W ogóle nikt nie ma na własność mojego domu. Tam, gdzie ja sobie siedzę i gdzie mieszkam, to jest mój kraj, moje państwo. i nie ma, nikt mi prawa mówić, że ja mam stąd wyjechać, bo ja jestem tu u siebie. I nie będąc katolikiem, w większości jestem tu dalej u siebie. No. I póki się to rozumie, to się fajnie żyje. Jeżeli teraz się tego, ta większość katolików skorzysta z faktu, że jest większością i powipieprze wszystkich innych, to otworzy puszkę Pandory i z tej Pandory wyjdą wszystkie możliwe gówna, których się zdążyliśmy pozbyć w tej Europie. Od dziesięcioleci nie było tych rzeczy, które były przez setki lat wcześniej właśnie. I bardzo fajnie. To są te takie, co się to mówią górnolotnie, lewacy, zasady europejskie. To europejskie, nie europejskie, dla mnie to są zasady wolnościowe. To jest dużo lepsze określenie, bo do tego się sprowadza. Czyli wolność jest prawem każdego, wolność wiąże się z własnością. Ta, w tym, co ja posiadam, mam mieć wolność robienia, co chcę i w miejscu, w którym mieszkam, które mam prawo żyć, jak chcę. To jest ta wolność. I nie ma prawa jeden drugiemu mówić, co ma robić u siebie w domu. To jest wolność. I ta wolność chroni przed dyktaturą większości. Chroni przed tym, żeby jakiś prezydent na przykład w imieniu wszystkich zakazał im utrzymać kontaktów z Somalijczykami, bo jemu się oni nie podobają. To niech sobie sam ich nie zaprasza do siebie, jak do swojego domu. Ale sąsiad ma prawo go zaprosić Somalijczyka i trudno. Niestety. Taki jest świat, że żyjemy obok siebie i trzeba się nauczyć żyć obok siebie. A nie powiedzieć, że dobra, nie, ja się nie zgadzam, żeby ktoś inny żył obok mnie. Ja go wyrzucam, bo mam akurat teraz taką możliwość. No jak rozwiązania siłowe zawsze się skończą na odwrotnej reakcji, też siłowej, tylko w drugą stronę. Jeżeli ty dajesz komuś w ryj, bo jesteś dziś silniejszy, to jest kwestia czasu, kiedy on tobie da w ryj, kiedy on będzie silniejszy. No ale to i się tylko kończy tym, że wszyscy się klepią po ryjach. To się w bajkach dla dzieci takich rzeczy uczy. I teraz trzeba nauczyć wszystkich Polaków, że to tak po prostu działa. I że trzeba się nauczyć żyć z innymi ludźmi. A nie cieszyć, że popieprzony Donald Trump jest totalnym idiotą, który nie rozumie podstawowych zasad życia społecznego na świecie i uważa, że cenzurując załatwimy wszystkie problemy. Cenzurując ludzi, załatwimy problemy z ludźmi. Nie ma tych ludzi. Wycenzurowaliśmy wszystkich. No. Mateusz powiedział na czacie, można powiedzieć, że twój dom to twoja enklawa. Otóż dobrze, tak właśnie można powiedzieć. Mój dom to jest moja enklawa. Enklawa możliwe, że rzeczywiście będzie enklawą, jak dalej do tego pójdzie. Jak koncepcje takie jakieś, nie wiem, wyrzucania obcych, czy nie wiem, akceptowania tylko jednej religii się zrobią powszechne, to będzie naprawdę jakieś ostatnie wyjątkowe miejsce. Będę przenosił serwery w jakiejś Somalii do, nie wiem, Mozambiku czy gdzieś, żeby nie pozamykali mnie. Jak będę mówił, że nie, sorry, ale nie mamy wyrzucać islamistów wcale. Nie, mamy wyrzucać terrorystów. Ludzi, którzy są popieprzeni, którzy mają właśnie dziwne jakieś, nie wiem, z jakichś idiotycznych powodów chcą nagle wszystkich pozabijać albo uszkodzić, albo, nie wiem, porywać, albo coś. I tych ludzi mamy tępić, a nie wszystkich. Ich, nie wiem, ludzi, którzy się zgadzają kolorem skóry z nimi. W ogóle tak głupie koncepcje, że aż mi głupie, że trzeba o tym mówić. Serio. Nie będę o tym mówić. Dobra, kończymy. To jest audycja, a miałem mówić w ogóle jeszcze o danych, cenzurowaniu danych. Ale nie będę. Cenzurowania danych. Jest ustawa hazardowa, o której coś chciałem dzisiaj przypomnieć, bo ustawa hazardowa, poczytałem sobie ustawie hazardowej w prawie karnym skarbowym. Jest cały taki rozdział i na przykład wiecie, że to prawo już obowiązuje w ogóle i według prawa nie wolno obywatelowi w Polsce mieszkającemu człowiekowi grać w gry za granicą. Tak jest napisane w ustawie. Trzeba domyśleć się, co to znaczy. Domyślam się, że znaczy to, że grać przez internet nie można w te gry różne. Jakieś zakłady, czy co tam są. Nie wiem, jak się nazywają, bo nie gram. Ale wiem, że bet na początku jest. O, właśnie to, co powiedziałem, za to można mi wsadzić do pierdla na 3 lata i grzywnę, bo reklamować nie wolno. Nie wolno informować, że na przykład jakaś firma, która uprawia hazard za granicą, jest reklamowana na jakiejś innej stronie. No. Także nie wiem, ja wiem, że nawet nie wiem, jak się nazywa ta firma. No. Zresztą, nie wiem, to prawo jest idiotyczne, bo tak naprawdę to ta audycja jest, nie obowiązuje mnie prawo polskie, bo ta audycja jest, przypomnę, z Londynu nadawana. Proszę sobie sprawdzić, gdzie są serwery w Londynie. Nie, zaraz, firma jest w Londynie, serwery są w Amsterdamie, więc sorry, akurat obowiązuje prawo holenderskie. Ale jak sobie przeniosę serwer na przykład gdzieś do Ameryki, to będzie obowiązywać prawo amerykańskie, a najciekawsze jest, że serwery mogę przenieść w ciągu 5 minut i zmienić sobie prawo, jak mi się będzie podobało. To jest cudowność internetu. Tej cudowności nie rozumieją w ogóle ludzie, którzy wymyślają te idiotyczne prawa i od 1 kwietnia w związku z tym będzie rejestr stron hazardowych, które mają być poblokowane wszystkim. Bo znowu ktoś wie lepiej, co ty, obywatelu, możesz robić w internecie i gdzie sobie grać. Nawet nie będę mówił, wymieniał tych wszystkich idiotyzmów tego wszystkiego. Najważniejszym idiotyzmem jest to, że oczywiście prawo jest nieskuteczne totalnie, bo ominięcie tego wymaga kupienia sobie VPN-u za jakieś $30 na rok. Który zresztą też sobie kupiłem, do różnych rzeczy się przydaje mi akurat. Ale w hazard nie gram, ale nawet gdybym grał, to nikt nie jest w stanie mnie znaleźć, udowodnić, wykazać, że grałem. Poza tym, zgodnie z prawem, chyba i tak bym postąpił, bo ja nie gram z terytorium Polski wtedy. Łącząc się przez VPN na przykład z Nowym Jorkiem, ja gram z Nowego Jorku w grę, która jest gdzieś tam w Chicago na przykład. No tak, no. Może się okazać, że decyduje to, gdzie fizycznie siedzę. Chociaż z punktu widzenia gry to nie ma najmniejszego w ogóle znaczenia, bo grałbym tak samo, gdzie bym nie siedział. No, w ogóle bez sensu, to nie rozumiem. Czym się różni... Nie, ale jest, w ogóle już głupota totalna jest to, że ministerstwo, co wymyśliło ten zakaz w ogóle, blokowanie tych stron zagranicznych, nie rozumie, że można obejść blokadę jednym guzikiem, instalując Tora za darmo, albo kupując sobie serwis VPN-a i już w ogóle się niczym nie przyjmując. Nie rozumie tego i twierdzi, że jak teraz wycenzurują całą zagraniczną, wszystkie strony hazardowe zagraniczne, to teraz te firmy zaczną się rejestrować w Polsce. No tak, oczywiście, bo firmy nie miałyby nic lepszego do roboty, tylko przychodzić do Polski i rejestrować się w kraju, w którym jest najdrożej, prawo jest nieprzyjazne dla przedsiębiorców i grozi każdemu więzienie za cokolwiek tylko zrobi źle, to od razu straszą więzieniem. Tak, to jest najlepszy kraj do wyboru, żeby sobie rejestrować stronę, zwłaszcza, że dostęp do niej jest przez internet, a internet jest jedną siecią, a nie jakimiś podsieciami narodowymi. Nie ma czegoś takiego jak narodowy internet. To są po prostu kable i satelity i komputery są połączone na zasadzie każdy z każdym. I nie ma znaczenia w ogóle narodowość tutaj. Więc firma żadna, oczywiście, że się nie zarejestruje w Polsce i nie będzie płacić żadnych podatków w Polsce, bo to jest kompletne kretyństwo, bo nie ma żadnego sensu to, bo to jest niepotrzebne, bo firmy dalej będą grać ci, co grali, tylko sobie po prostu obejdą to inaczej i święty spokój. Przejdą sobie do internetu, do ciemnej strony internetu, do podziemia internetowego. To podziemia jest dostępne dla każdego i nie wymaga żadnej wiedzy technicznej. No. Powiedzieli, że dzięki temu właśnie, że zamkną te wszystkie możliwości legalnie w Polsce, nie wolno nic, to dzięki temu zyskać mają legalni bukmacherzy. Rząd szacuje, że w pierwszym roku funkcjonowania zmian, czyli od kwietnia, uda się przejąć 40% wartości rynku nielegalnego. W kolejnym 60%, a docelowo 80%. Jak? Jak przejąć? Czy ktoś, kto grał w jakiejś na stronie bet coś tam, która należy do firmy zarejestrowanej na Kajmanach, a serwery ma na Syberii na przykład, dlaczego miałby przestać wchodzić na tą stronę? Nie rozumiem. Bo powiesz, bo to będzie nielegalne i go złapią i mu dadzą grzywnę. No tak, ale muszą najpierw go udowodnić, że wchodził na tą stronę, a jeżeli on się połączy przez Tora albo VPN-a, to nie da się mu tego udowodnić. Bo cały ruch przechodzi przez serwery za granicą i on technicznie właściwie z praktycznego punktu widzenia on jest za granicą, a nie w Polsce. On się łączy tylko z jakimś serwerem zagranicznym i na tym serwerze zagranicznym odpala sobie tą stronę. Więc z punktu widzenia tego gościa on nie ma najmniejszego powodu przestać grać na tym bed bla bla coś tam. Nie ma i nie będzie przestawał i niestety się rząd pomyli i jestem w 100% pewny, zakładam się o cały swój majątek, że nie uda się przejąć 40% wartości rynku nielegalnego. Może się 5% uda przejąć, ale nie więcej. No. Bo jak już ktoś uprawia sobie hazard przez internet, to już nie jest tak kompletnym idiotą, żeby nie wiedzieć, jak sobie z tym poradzić, jeżeli mu zabronią. Bo to jest żaden problem w ogóle. No, także, nie wiem, Ministerstwo Finansów nie ma bladego pojęcia o tym, jak funkcjonuje rzeczywistość dzisiaj. To jest jakaś głupota totalna, także tym się w ogóle nie przejmuje. Jedyne, czym się przejmuje, to tym, że cierpi na tym, no, nasz szacunek do prawa, o, i nasze przekonanie co do, co do poważności instytucji, które powinny rządzić tutaj, bo te instytucje dają dowód na swój kompletny debilizm, zupełny, taki kretynizm człowieka, który, nie wiem, zabroni jeść pomidory na przykład, bo uważa, że są czerwone, więc dostaje się po niej sraczki. To są tego typu pomysły, po prostu jakieś nonsensy. Więc nie jest dobra, oczywiście nie ma się czym przejmować. Dalej mówiąc, będzie... bo oni jeszcze tak chcą zabezpieczyć, że teraz, zakażemy teraz wszystkim bankom polskim, żeby, broń Boże, nie pozwalały ludziom wpłacać na te tam... złe hazardy zagraniczne. No tak, bo nikt nie wie, co to jest Bitcoin, nie? Bo nie istnieje Bitcoin, nie? Albo, że nie ma w ogóle sposobów zrobienia tego, żeby zapłacić zagranicznym serwisom. Tak? Nie ma. No ja myślę, że są. Bez żadnych problemów się to samo załatwia. No. Poza tym, jeżeli się pojawi popyt, to natychmiast pojawi się podaż, więc pojawią się natychmiast nowe rozwiązania. Zresztą ja sam znam wiele rozwiązań, bo miałem potrzebę, żeby za granicą sobie na różne serwisy zagraniczne wchodzić, płacić, czy coś tam międzynarodowe, jakieś tam miałem przepływy pieniężne i szukałem swojego czasu różnych serwisów, było jak Moneybookers kiedyś było, teraz jest Skrill, PayPal w tamtych czasach też funkcjonował tak, teraz to już się zrobili wszyscy oficjalni, legalni, w każdym kraju się stosują do wszystkiego. No tak, ale poza tymi dużymi, to jest teraz ze 20 różnych małych firm, które właśnie pozwalają omijać takie pierdoły i funkcjonują na zasadzie wolnego rynku i nie obchodzi ich prawodawstwo tego czy tamtego. Jak to w ogóle nie obchodzi, bo oni chcą po prostu świadczyć usługi i sobie zarabiać. A ludzie chcą korzystać z tych usług i się bawić. Koniec. Nie ma w tym nic nieuczciwego. Nic nieuczciwego nie ma. Czy jest nielegalne? Prawdopodobnie. Nie wiem. Może jest legalne, może jest nielegalne. Co mnie to obchodzi? Mnie interesuje tylko, czy jest uczciwe, czy jest nieuczciwe. Czy kogoś się oszukuje, czy się kogoś wprowadza w błąd? Czy dzieją się rzeczy na podstawie dobrowolnych umów świadomych sytuacji ludzi. Jeżeli to są hazard, nie hazard, chlanie, kupowanie granatów, żonglowanie dynamitem, co by to nie było, jeżeli tylko dzieje się to na podstawie umów dobrowolnych, świadomych, niewprowadzonych w błąd osób, to jest to uczciwe. Koniec, kropka. Już. I tak się powinno rozumieć rzeczywistość. Każdy uczciwy, rozsądny człowiek tak powinien rozumieć rzeczywistość. Każdy wolny człowiek, który ma do siebie szacunek, a nie uważa się za jakiegoś pieprzonego niewolnika. Za jakiegoś podczłowieka, który ma służyć panom w Warszawie, Waszyngtonie, Brukseli czy gdzie tam jeszcze. Którzy mu każą i mówią, że bo to jest legalne. To jest, znaczy co, święte, tak? Pan Bóg powiedział Kaczyński, czy inny tam sędzia pan, albo inny pan powiedział... to teraz to jest święte, bo jest legalne. No i trzeba się do tego modlić, prawda? Dobra, wychodzę. To było Free Life. Piszcie komentarze. I nie wiem, może nawet coś poważnego. Zastanawiam się, czy jest sens w ogóle robić serio takie radio, bo mam poczucie od jakiegoś czasu, że nie obchodzi nikogo wolność już. No serio, nikogo nie obchodzi. w ogóle nic nikogo nie obchodzi oprócz zarabiania jakichś pieniędzy, no, które już ludzie nawet nie mają na co wydawać. Tylko, ale dalej jadą, wszystko jest ważne, bylebyśmy zarobili. I nic nie jest ważne, jeżeli nie zarobimy. Tylko zarabianie i zarabianie. No i co z tymi pieniędzmi robisz, no? Nie wiem, to jest jakiś, jak może być sensem życia zarabianie pieniędzy? Wydawanie pieniędzy na coś fajnego może być sensem życia, ale nie zarabianie. To jest tak, jakby człowiek zbierał gwoździe i młotki całe życie. I ktoś się go pyta, po co ci te gwoździe i młotki? Ja mówię, no ktoś sobie kiedyś może przybije, albo co? No ale to czemu sobie nie przybijasz? No bo zbieram te gwoździe, im więcej mam gwoździ i młotków, tym lepiej, nie? No i teraz wszyscy się zachowują jak ludzie, którzy kiedyś jeszcze może być może pamiętali, po co im te gwoździe i młotki, ale teraz tak się już skupili na tym, że trzeba gwoździe i młotki zbierać, że nic innego ich w życiu nie obchodzi. Wariactwo. Jesteście wszyscy popieprzeni. No nie wszyscy, tylko ci, co się tak zachowują. No. A takie rzeczy, nie wiem, jak wolność, czy jakieś inne rzeczy, już nikogo nie obchodzą, naprawdę. Ja pierdzie. Zgroza. Jeżeli jakiekolwiek ważniejsze rzeczy kogokolwiek interesują, to już tylko tą lewicę i lewactwo i oni szukają jakichś rzeczy w życiu wartościowszych, ważniejszych, nie wiem, jakieś pomaganie ludziom, albo pieskom, albo dżdżownicom. Niestety większość z tych rzeczy, które wymyślają, to są kompletne bzdury, nie mające zaczepienia o rzeczywistość w ogóle. I się tylko ośmieszają tym, zachowują się jak ludzie, którzy nie chcą widzieć rzeczywistości, realiów tych rzeczywistości. To jest minus. Ale plusem jest, że przynajmniej widzą, że w życiu chodzi o coś innego niż tylko zarabianie pieniędzy. Tak jak chodzi o coś innego niż tylko zbieranie gwoździ. Chodzi o to, żeby coś z nich budować. A buduje się nie po to, żeby następne gwoździe z tego mieć, tylko żeby właśnie coś większego za tym stało. Nie wiem, chęć pomocy innym, chęć wyrażenia siebie. Jakaś twórczość, jakaś radość, jakaś zabawa, cokolwiek. Ja uważam w ogóle na przykład, to jest moja teoria filozoficzna, że najważniejszą motywacją ludzi jest zabawa. Robią dlatego coś, tylko dlatego robią rzeczy, by ich te rzeczy cieszą. Dla radości, dla fanu, dla zabawy, dla tego, żeby być happy, że ich to kręci, że ich to bawi, że to cieszy, że śmieszy. Dlatego uważam. O. Ciekawe, czy to się sprawdzi ta teoria, na razie ją testuję. To sobie idę. Dzięki, że przyszliście posłuchać. Do następnej audycji. Za długo już dzisiaj gadałem. Na razie. Cześć.
Socjal dla wszystkich, w górę serca, socjal dla wszystkich, darmowa edukacja oraz zasiłki, darmowa edukacja oraz zasiłki dla wszystkich, jebać liberałów oraz wolnorynkowców. Dziękuję.